Ludzie, w Radiu RMF 24 porozmawiamy sobie teraz o sztucznej inteligencji, o tych wszystkich produktach, które podobno chcą nas zastąpić. No ciekawe. No 30 listopada to była taka data bardzo znacząca 2022 roku. To jest data publicznego udostępnienia czata GPT przez firmę OpenAI. Równo od 3 lat o sztucznej inteligencji mówi się bardzo dużo, a razem z nami jest gość. Ja tutaj od razu włączam czata GPT, profesor Włodzisław Duch. Co czat na ten temat, na temat naszego bohatera dzisiaj mówi? Początkowo zajmował się fizyką teoretyczną i chemią kwantową, z czasem przeszedł do informatyki stosowanej, a następnie do neuroinformatyki, kognitywistyki i sztucznej inteligencji AI. Obecnie jest kierownikiem Laboratorium Neurokognitywnego w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz zespołu Neuroinformatyka i Sztuczna Inteligencja w Centrum Doskonałości Dynamika, Analiza Matematyczna i Sztuczna Inteligencja. A to tylko część informacji, którą wypluł mój czat GPT. Panie profesorze, witam serdecznie. Włodzisława Ducha.
Dzień dobry Państwu, ja również Państwa witam serdecznie.
Panie profesorze, czy ja mogę ufać w te informacje podane tutaj przed chwilą? Proszę je zweryfikować.
No akurat są ściągnięte z mojego życiorysu i są dość prawidłowe. Oczywiście życiorys mam dużo, dużo dłuższy, bo mam już sporo lat i tak od końca lat 80. już się zajmuję sztuczną inteligencją, więc...
No ja tylko ten fragmencik przytoczyłem.
Wieloma innymi rzeczami.
Ale to jest dosyć prosta rzecz, prawda? No, o co jest tyle hałasu o tego czata GPT, skoro pan mówi, że to jest ściągnięte z pana życiorysu?
Znaczy większość tego, co czat wie, to nie jest coś, co on zapamiętał dosłownie. Czasami, jeśli się go teraz zapytamy, 3 lata temu to było tak, że wszystko, co mogliśmy się od niego dowiedzieć, to było to, na czym go wytrenowano. Więc to nie były nowe informacje i on też nie zaglądał do sieci po to, żeby jakoś ściągnąć nowe informacje albo żeby je bardziej dosłownie może przytoczyć. Ale w tej chwili to się zrobiła bardzo skomplikowana maszyna, więc w związku z tym, jeśli pan pyta o takie rzeczy jak życiorys kogoś tam, czy informacje o kimś, to on jest w stanie rzeczywiście znaleźć jakieś strony, gdzie można ten życiorys znaleźć, odczytać i rzeczywiście go przytoczyć znacznie wierniej.
Tak, to jest banał. A co skomplikowanego można mu zadać? Co wykracza poza takie zwykłe copy-paste, czyli kopiuj-wklej?
No tak, no bardzo złożone rzeczy może nam opowiedzieć, jeśli nas interesuje jakiś dział nauki, czy gorzej z tymi obszarami, które nie są ściśle, powiedzmy, jednoznaczne czy zweryfikowane. Jeśli go pytamy o jakieś rzeczy dotyczące również na przykład medycyny molekularnej, to on naprawdę dużo wie. Ja go wkoło pytam o rzeczy dotyczące właśnie takich neuronauk i jestem w stanie z niego wyciągnąć bardzo dużo informacji. One są w tym systemie, ale czasami niełatwo się do nich dobrać. Natomiast jeśli go pytamy o takie rzeczy jak, nie wiem, wydarzenia bieżące, gdzie naświetlenie tych wydarzeń jest bardzo niejednoznaczne, bo to zależy od poglądów politycznych, no to może znaleźć bardzo różne rozwiązania czy jego odpowiedzi, które nie zawsze nam odpowiadają. Więc część tego, co się nazywa halucynacjami, jak ludzie to dokładnie zaczęli zbadać, to stwierdzili, że to jest kwestia właśnie różnych interpretacji. W sytuacjach, kiedy mamy jednoznaczny wynik, na przykład właśnie jednoznaczny wynik w jakiejś grze typu, nie wiem, szachy go czy coś takiego, to ten system jest w stanie osiągnąć, czy tego typu technologia jest w stanie osiągnąć zupełnie nadludzki poziom. Jeśli mamy do czynienia
ludzie, ludzie, panie profesorze, też halucynują, też się mylą, prawda? Więc tak, może to jest taki właśnie nasz odpowiednik, nasze zwierciadło, nasze lustro, więc w tym jest
to
bardzo ludzki.
Każda sieć neuronowa halucynuje. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest pamięć, to nie jest komputer, to nie jest coś, co jest zaprogramowane. Różnica pomiędzy sztuczną inteligencją a oprogramowaniem takim komputerowym to jest taka, że program krok po kroku dochodzi do jakichś rozwiązań i to możemy przewidzieć. Natomiast sieć neuronowa została napełniona wiedzą, ale jak się ta wiedza zacznie ujawniać, to wszystko zależy od nas. Od tego, w jaki sposób zaczynamy pytać ten system, czyli jakie prompty napiszemy, prawda? Jest cała w tej chwili rozbudowana dziedzina taka, jak pisać dobre prompty, żeby wydobyć wiedzę z takich systemów.
No i to jest takie błędne koło troszkę, prawda? Bo pytamy ChatGPT, jak pisać pytania do ChatGPT, prawda? Więc to się nam troszkę zapętla. Panie profesorze, ale są tacy, na przykład profesor Andrzej Dragan w ostatniej swojej książce Quo Vadis, no polemizuje z tym takim twierdzeniem, że to są takie papugi stochastyczne, jak to się nazywa, czyli one po prostu tylko powtarzają to, co się tam im wtłoczy, że tak naprawdę, no mówi się o pewnych silnikach gier na przykład, słynny przykład z silnikiem do gry Go, prawda, że one już nie muszą mieć tych danych, nie muszą mieć tego pokarmu, tej karmy, tylko one już same grając ze sobą na przykład, czy razem z sobą rozwiązując pewne zadania, już dają nam jakieś nowe rozwiązania, których nie było wcześniej w tym systemie. Czy to jest prawda? Halo?
Tak. Coś się to przerwało.
Właśnie, no technologia, prawda? Też się myli, też halucynuje, no, czasami właśnie przerywa.
Tak. To bez wątpienia jest dużo w tej chwili rozwiązań, jak mówiłem, tam gdzie mamy zweryfikowane wyniki, takie jak w grach, to one są w stanie osiągnąć zupełnie nadludzki poziom i nauczyć się strategii, których ludzie nigdy nie wymyślili. Tam gdzie nasza wiedza jest niepewna, nie możemy powiedzieć dokładnie, czy taki system doszedł do prawidłowych wniosków, czy nie doszedł do prawidłowych wniosków, no tam pozostaje ta niepewność związana z tym, że my nie wszystko wiemy, nie potrafimy w związku z tym stworzyć systemu, który ma na czym się uczyć.
Panie profesorze, ale jeżeli w grę wchodzą takie nowe zupełnie dziedziny, a nawet pewne hybrydy dziedzin, jeżeli mowa jest, ja tutaj o Mustafy Sulejmana przeczytałem, że tak naprawdę najistotniejszy ten element tego rozwoju dzisiejszego to jest to, że te wszystkie dziedziny, które budują nam przyszłą cywilizację, powiedzmy z jednej strony sztuczna inteligencja, z drugiej strony biologia syntetyczna, inżynieria genetyczna i robotyka, one często ze sobą już współgrają. I tworzą nam się zupełnie nowe światy, o których nie śniło się filozofom.
No tak, no one ze sobą współgrają i tu jest naprawdę bardzo dużo w tej chwili wyników, jeśli chodzi o te nowe dziedziny i próbę odkryć naukowych. No jak Państwo wiecie, rok temu Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii przyznano między innymi Denis Hassabis ją dostał, który jest szefem właśnie DeepMind. I dostał ją za badania nad białkami, łącznie z dwoma ekspertami od białek, czyli od takich biologicznych zagadnień, ale on stworzył firmę, która była w stanie za pomocą oprogramowania, które nazwano AlphaFold, a w tej chwili to już jest w ogóle trzecia generacja oprogramowania, które potrafi naprawdę być bardzo przydatne w przypadkach takich jak konstrukcja nowych leków, rozumienie procesów takich, które są przydatne w medycynie, oddziaływania właśnie różnych leków na substancje, które czy na białka w naszych organizmach, rozumienie, krótko mówiąc, tych procesów, które stoją u podstaw właśnie życia. To jest strasznie daleko, już żeśmy z tym zaszli. Takich modeli jest bardzo dużo w tej chwili, które AlphaFold czy DeepMind zaczyna stosować w bardzo różnych obszarach wiedzy. Również niektóre z tych modeli są takie samodoskonalające się, tylko że właśnie no, musimy mieć jakiś punkt odniesienia, prawda? To, że udało się to zrobić z białkami, to dlatego, że białka miały liczne jednakże już takie, prawda, poopisywane dobrze struktury, jakieś 140 tysięcy, które ludzie bardzo pracowicie przez ostatnie kilkadziesiąt lat analizowali, robili kryształy, to było wszystko strasznie kosztowne. No i nagle pojawiło się AlphaFold, który mówi, dobrze, to my teraz na podstawie właściwie fizyki i chemii będziemy w stanie, analizując to, co już wiemy, przyroda za nas policzyła pewne rzeczy, można by powiedzieć, czy już zrobiła pewne rzeczy, a my popatrzymy sobie teraz w komputerze, jak można by pozwijać zupełnie białka, których struktura jest nieznana i czy możemy w związku z tym, jak mamy już tą strukturę białek, pomyśleć, że one nam się do czegoś przydadzą, jeśli chodzi o jakieś leki farmaceutyczne na przykład.
Panie profesorze, właśnie skupmy się na tym zwijaniu białek, bo to jest właśnie kwestia tej sztucznej inteligencji. Dlaczego właśnie ludzie wykorzystują właśnie tego typu nowoczesne rozwiązania do tego, żeby posuwać naukę do przodu, właśnie choćby genetykę, medycynę, biologię, chemię. No był problem właśnie z tym zwijaniem białek, prawda? Bo jeśli chodzi o sekwencje DNA, no to było wszystko opracowane, ale właśnie to ta charakterystyka tego białka, że nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, że ta informacja to nie tylko kryje się w tych sekwencjach, ale także w sposobie zwijania tego białka była problemem dla ludzi. I nagle powstaje coś takiego jak AI i my ten problem, z którym nie mogliśmy sobie przez lata, przez dekady poradzić, nagle stał się dla nas jasny.
No jasne to jest może za dużo powiedziane, ale w każdym razie otrzymaliśmy przykłady, czy raczej 220 milionów takich struktur białkowych, czyli czegoś, co ma trójwymiarową strukturę. I w tej strukturze są pewne obszary takie, do których lek na przykład, czy jakaś inna substancja może się przyczepić i zmienić sposób działania tego białka. Nasz organizm składa się z białek, jak wiemy, prawda? W każdej komórce jest 10 tysięcy typów różnych białek, w związku z tym to jest ten obszar, który jest nie do ogarnięcia przez nasze umysły, bo my nie jesteśmy w stanie zapamiętać tego wszystkiego i zrozumieć wszystkie interakcje. Ale mamy do tego właśnie maszyny bardzo rozbudowane. I w tej chwili to nie tylko kwestia przewidywania struktury takiej trójwymiarowej, od której zależy sposób działania tego w organizmie, czy sposób oddziaływania pomiędzy sobą różnych cząsteczek białek. Jest podstawowy dogmat w tych naukach takich dotyczących medycyny molekularnej czy biologii molekularnej, że struktura określa funkcję. A ta struktura jednowymiarowa to jest jeszcze bardzo niewiele, to możemy zrobić bardzo tanio. Natomiast zrobienie nowej struktury takiej, żebyśmy zrozumieli, jak to białko jest ułożone, pozwijane, jakie ma, powiedzmy, obszary takie, z którymi można właśnie wejść w jakieś oddziaływania dzięki różnym innym substancjom chemicznym. To jest rzecz niesłychanie trudna i w tej chwili mamy nie tylko AlphaFold 3, które przewiduje strukturę i interakcję wszystkich cząsteczek organizmu z różnymi białkami, ale też możliwość generacji zupełnie nowych typów białek od podstaw. To się nazywa AlphaProteo i to przyspiesza badania praktycznie w każdej dziedzinie w tej chwili związanej z biologią i medycyną. Ja mam do czynienia na przykład z doktorantami u nas na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i ci doktoranci, którzy zajmują biologią, czy weterynarią na przykład, czy medycyną, wszyscy używają tego typu narzędzi. W tej chwili AlphaFold się stało zupełną podstawą.
Właśnie, i jest też kwestia kosztów, prawda? Bo mówi się o tym, że te koszty po prostu też bardzo drastycznie spadają, więc czy jest taka możliwość, że powiedzmy powstaną jakieś takie no, niemalże domowe laboratoria, gdzie będzie można dokonywać tego typu badań i odkryć?
No jeszcze trochę, bo na razie rzeczywiście to tak się wydaje, że ten system zwinął białka i tak dalej, ale to kosztuje dość dużo wysiłku, jeśli chodzi o obliczenia i potrzebne do tego są naprawdę potężne komputery, ale też naprawdę to nie jest coś, co można zrobić bez pewnej wiedzy konkretnej, domenowej. Czyli jeśli ktoś chce pracować w takich obszarach, jak właśnie jakieś rzeczy dotyczące biologii molekularnej, to naprawdę musi dużo najpierw się nauczyć, żeby wiedzieć, o co pytać.
Ja no to właśnie, zresztą w nie wystarczy mieć tego czata GPT, tak jak ja tutaj, prawda, i wpisać sobie jakieś nazwisko, jakieś ważne nazwisko, profesora Włodzisława Ducha, z którym mam zaszczyt i przyjemność rozmawiać, ale trzeba mieć też no, szeroką wiedzę i to też taką multidyscyplinarną, prawda?
Szeroką wiedzę w określonej domenie, żeby wiedzieć dokładnie, o co pytać. To jest, ja czasami powtarzam takie powiedzenie jeszcze z czasów średniowiecznych mistyków, że żeby szukać, trzeba najpierw znaleźć, prawda? Czyli musimy wiedzieć, czego możemy szukać i jakie pytania warto zadawać. Oczywiście, jeśli wiemy, od czego zacząć, to takie systemy duże językowe, jak ten czat, są w stanie nam trochę pomóc, ale to krok po kroku musimy tą swoją wiedzę nabudować, żeby dojść do momentu, w której możemy powiedzieć tak, no to teraz możemy zadać właściwe pytanie, ale też żeby odpowiedzieć na nie, to my musimy mieć dostęp do tych ogromnych baz danych takich, które właśnie pozwoliły AlphaFold utworzyć. W tej chwili, no kilka dni temu dosłownie, prezydent Trump podpisał taki dekret, że wszystkie dane, które mają laboratoria rządowe amerykańskie, rząd amerykański ma ogromne laboratoria, coś takiego jak nasza akademia, która jest jednakże w stosunku do tego, co robią Amerykanie, bardzo niewielka. ale oni mają te rządowe laboratoria i tam mają ogromnie dużo danych i w tej chwili oni zaczynają udostępniać te dane i taka idea AI dla nauki, AI for science, to jest w tej chwili najbardziej, powiedzmy, ważny kierunek szybko się rozwijający, jeśli chodzi o zastosowania sztucznej inteligencji, bo można by mieć nadzieję, że naprawdę uda nam się zrobić dużo więcej odkryć, nie tylko dotyczących medycyny, ale na przykład różnych urządzeń fizyki kwantowej. Prawda? Piękne eksperymenty systemy zaprojektowały ostatnio. Ostatnio, co mnie zupełnie zdumiało, jest piękny przykład tego, jak można zrobić nowy detektor fal grawitacyjnych, który będzie znacznie bardziej czuły. No, mnóstwo rzeczy, które w tej chwili się daje zrobić dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Panie profesorze, mnie zdumiało to, że pan nawiązał do mistyka średniowiecznego. Prawda? Kiedy pan mówił o tej takiej dyrektywie, czy jakiemuś prawu, prawda, prawu poznawczemu. Bo ja powiem szczerze, ostatnio badałem kwestię właśnie przy pomocy czata GPT także, bo zadałem mu takie zadanie, żeby porównał taki mechanizm, który stworzył Ramon Lull, właśnie średniowieczny mistyk. On wymyślił taką maszynę semantyczną, to było wiele, wiele wieków temu. I on,
no w XIII wieku, tak.
XIII
to
wieku,
maszyna
prawda?
Logiczna. No, tak.
Właśnie i ta maszyna logiczna Ramona Lulla, wpisałem takie zadanie do czata GPT, żeby porównał to właśnie z tymi wielkimi modelami językowymi, jak one działają. I czat GPT w wspaniały sposób po prostu podał mi to wszystko w tabelkach, jakie są podobieństwa, no. Jakie różnice, podał mi wykresy, podał mi jak to Lull wymyślił, jak działa czat GPT. Ja się mogłem dowiedzieć bardzo wiele właśnie tak zadaniowo, nie tylko na tej zasadzie, że ja wpisałem imię i nazwisko, ale poleciłem mu coś do zrobienia, co przekraczało moje możliwości właśnie takie porównanie.
To fantastyczne pytanie rzeczywiście i jedno z zastosowań takich edukacyjnych to jest właśnie tworzenie takich grup zadaniowych, gdzie grupa uczniów czy studentów skupia się nad jakimś tematem i wykorzystuje czat do tego, żeby bardzo go pogłębić, prawda? Bo możemy naprawdę dostać niesłychanie dużo ciekawych informacji, jeśli rzeczywiście zaczniemy je szukać, jeśli zaczniemy się pytać o to, co ludzie najczęściej pytają, prawda? Ile minut trzeba jajko gotować? Podobno to jest takie jedno z najczęstszych pytań, jakie się zadaje czatowi. No to są właśnie bardzo takie płytkie zagadnienia. I
no kiedyś mieliśmy jajko Kolumba, panie profesorze, więc to też jest
no,
takie...
No chyba, że jajko Kolumba, tak. Ale w każdym razie rzeczywiście ludzie zadają bardzo płytkie pytania i jeśli te nasze zapytania, te nasze prompty nie są dostatecznie szczegółowe, jeśli nie napiszemy systemowi, że my się na czymś znamy i że oczywiście może się zdarzyć, jeśli pytamy czata na przykład, że no, nie wiem, my się znamy na przepisach przeciwpożarowych i tego, jakie materiały należy używać. Kiedy słyszałem wypowiedź takiego eksperta w Polsce, który mówi, i on w ogóle nic nie wiedział. No pewnie, że nic nie wiedział, bo nie jest uczony na takich materiałach, prawda? Problem w tym, że te zagraniczne systemy, z którymi mamy do czynienia, one są w bardzo niewielkim stopniu uczone na polskich materiałach i w związku z tym wiele rzeczy dotyczących jakichś lokalnych zagadnień nie da się rzeczywiście w nich znaleźć, bo nie były wykorzystane do uczenia. To jest jakieś bardzo nikłe 0,01%, która właśnie dotyczyła materiału w języku polskim.
Panie profesorze, ja właśnie zapytałem czata GPT o pana manifest, prawda? No i manifest jest po angielsku. On mi oczywiście tam streścił te główne tezy, ale dlaczego takich bardzo istotnych artykułów, tekstów, paperów, jak to się mówi, prawda, nie ma tak wiele w języku polskim?
No nie, no jest dużo, ale każdy kraj ma swoje własne, nie wiem, regulacje, przepisy, informacje i jest tego strasznie dużo. Jednakże zauważmy, że to jest system globalny. On jest w stanie analizować rzeczy w 1000 języków pewnie i w każdym coś tam z tego wyciągnie. Jest oczywiście dużo rzeczy po chińsku, jest dużo rzeczy, przepraszam, w języku japońskim. Jest sporo materiału w języku polskim w tej chwili, nasza Wikipedia na przykład naprawdę jest bardzo obszerna, więc dużo rzeczy się udało zrobić, ale no, ten system nie jest w stanie wszystkiego znać, a zwłaszcza jeśli chodzi o te nowsze zagadnienia, no to często robimy tak, że dorzucamy mu do bardzo szerokiego kontekstu, jest szereg takich dużych modeli językowych, które mają bardzo obszerny kontekst, a to znaczy tyle, że możemy tam wrzucić parę książek. Na przykład mieliśmy spotkania w ramach Legal Tech, czyli czyli tych spotkań na temat nie tylko sztucznej inteligencji, ale technologii ogólnie, w zagadnieniach, które interesują prawników. No i niektóre kancelarie po prostu zamiast szukać w książkach różnych przepisów, powrócały to wszystko, te wszystkie książki, do swoich systemów lokalnych AI i są w stanie bardzo szybko pewne rzeczy wyszukać, prawda? Ale jeśli nie mamy takich materiałów pod ręką niejako, w kontekście, w którego może wykorzystać nasza sztuczna inteligencja, no to szansa na to, że on nam to gdzieś wyszuka w sieci, prawda, i akurat odpowie dobrze, jest niewielka, bo po prostu...
Panie profesorze, może to jest też kwestia tego, przepraszam, że wchodzę w słowo, może to jest też kwestia tego, że my bardzo często, ja słucham, oglądam mnóstwo tego typu rozmów właśnie na temat perspektyw sztucznej inteligencji i dominuje taki apokaliptyczny ton, prawda? My trochę demonizujemy te środki. Czy to jest prawidłowa ścieżka kognitywna, poznawcza, czy należałoby po prostu powiedzieć jednak bardziej o plusach niż minusach i straszyć bez przerwy, że za chwilę będzie ten punkt osobliwości technologicznej, czy prawda, jakaś apokalipsa nas spotka?
No to bardzo słuszne pytanie, dlatego że rzeczywiście jak często rozmawiam właśnie w różnych gremiach, to bardzo często pada to pytanie, czy już to rzeczywiście nam może zaszkodzić, może w ogóle spowodować jakiś koniec świata. Rand Corporation to jest taka firma, która właśnie opracowuje różne scenariusze, takie niebezpieczeństw dla cywilizacji i końca świata. No i ostatnio właśnie zrobiła też grupę taką, żeby zobaczyć, w jaki sposób sztuczna inteligencja mogłaby doprowadzić do takiego wymarcia ludzkości i właściwie po co, to już się nie pytają, ale czy w ogóle jest to możliwe? No i ich konkluzja była taka, że raczej nie ma takiego sposobu, prawda? I raczej pomysł taki, że sztuczna inteligencja się przeciwko nam obróci, no to nie jest jakaś osoba taka, która chce więcej z zasobów typu, nie wiem, ziemię chce nam zagarnąć, prawda? Albo jakieś bogactwo chce nam zagarnąć.
To ja będę adwokatem diabła, tak. Właśnie. Jeżeli powiedzmy takie rozwiązania, które proponuje, takie właśnie łączące elementy jak Elon Musk, prawda, Neuralink, że się, nie wiem, umysł ludzki łączy z komputerem, prawda? Czy to nie jest niebezpieczne, że nagle ten ChatGPT, który mamy tutaj w ekraniku, prawda, mamy w tych ramach takich, on nagle wyskoczy z tych ram jak jakiś duch, prawda, z lampy Aladyna, czy Deus Ex Machina właśnie. Nie ma takiego niebezpieczeństwa?
No teoretycznie wszelkie niebezpieczeństwa są możliwe. Po pierwsze, źli ludzie mogą używać różnych narzędzi do złych celów. No wiemy, że jest cyberataków bardzo dużo. Te cyberataki dzięki temu, że właśnie ludzie są w stanie nauczyć się pewnych rzeczy od takich dużych modeli językowych, stają się troszkę łatwiejsze. Ale one zawsze były wcześniej i naprawdę jest dużo przekrętów takich, które możecie Państwo zobaczyć w historii. No, ale właśnie w większości zrobionych przez ludzi. To, że całe wielkie banki padły, prawda? To, że ludzie stracili w Ameryce zwłaszcza wszystkie swoje oszczędności takie właśnie na starość zbierane, bo ktoś zrobił jakieś przekręty. Takie rzeczy zawsze były i teraz ludzie starają się wykorzystać sztuczną inteligencję do tego celu. Ale pytanie, czy rzeczywiście sztuczna inteligencja może się sama z siebie nagle obrócić i próbować nam coś zrobić złego, to jest, wydaje mi się, to bardzo naiwne. Natomiast wracając do tego Muska, w znacznej mierze dużo się oczywiście robi, jeśli chodzi o możliwość odczytywania tego, co się w mózgu dzieje, prawda? W różny sposób, czy tego, co sobie wyobrażamy, jakie obrazy, czy tego, że no, człowiek zupełnie sparaliżowany może próbować rzeczywiście sterować myślami, jakimiś urządzeniami. My się sami bawimy troszkę sterowaniem właśnie obserwacją ruchu gałek ocznych, czyli tego, gdzie człowiek patrzy, bo nawet te osoby sparaliżowane jednakże mogą kontrolować swoje oczy i to jest dużo łatwiejsze. No jest kilka osób, które w tej chwili mają elektrody właśnie w głowie, które Musk robi, no i są w stanie, nie wiem, grać w proste gry jakieś, prawda, czy nawet coś pisać w ten sposób, prawda, wybierając litery, czy właśnie myśląc o różnych słowach. To wszystko jest możliwe, ale to akurat nie ma tutaj jakiegoś silnego sprzężenia z jakimiś modelami językowymi. To jest po prostu odczytywanie, to jest analiza sygnałów i w tej analizie sygnałów sztuczna inteligencja również pomaga. Ale to są systemy sztucznej inteligencji predyktywnej tak zwane, czyli takie, które służą do przewidywania różnych rzeczy, a nie do tego, żeby były generatywne i że jest to system, który właśnie coś tam wymyśla, kiedy my się go zapytamy. Oczywiście można się w ten sposób podłączyć do takich systemów, prawda? Ale niebezpieczeństwo, że one będą nami sterować, jest niewielkie, jest przynajmniej nie większe niż takie niebezpieczeństwo, że już nami sterują, bo niektórzy po prostu tak mocno zaufali tym czatom, że słuchają ich porad na każdy temat, prawda?
Tak.
To czyli, są systemy, które się bardzo nam podlizują i to
czyli,
nam się
czyli
podoba.
Ten punkt, który jest zawarty w Pana manifestie, Neurocognitive Informatics Manifesto z 2021 roku, więc w tym rozwoju sztucznej inteligencji to jest ocean czasu, 2021, mamy 25. Pan w tym punkcie pisze, że AI stoi w sprzeczności z tym, jak działają systemy biologiczne. To jest dalej aktualne, tak?
No tak, to jest bardzo dalekie od tego, jak działają systemy biologiczne, aczkolwiek w ostatnich modelach, które się pojawiły, mamy bardzo dużo takich cech, które stają się coraz bardziej ludzkopodobne, można by powiedzieć. Można powiedzieć, że pojawiają się osobowości, a one nawet się wyłaniają z tego, że mamy dużo takich agentów, którzy ze sobą mogą wymieniać informacje i dzięki temu one zaczynają nabierać pewnych cech osobowości i te cechy osobowości się tam utrzymują. Jesteśmy w stanie wszczepiać te cechy osobowości nawet takim agentom. Także bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o rzeczywiście rozumienie człowieka, rozumienie psychologii człowieka i tak dalej, pomimo tego, że z biologicznego punktu widzenia to są systemy bardzo od nas odmienne, ale się nauczyły od nas dzięki czytaniu, dzięki oglądaniu obrazów. I o dziwo są takie prace psychologiczne pokazujące, że ludzie też dzięki literaturze są w stanie nauczyć się często wiele więcej niż są w stanie nauczyć się w swoim życiu na skutek realnych sytuacji. A to dlatego, że jak nie wiem, czytamy jakąś taką klasyczną literaturę, jakiegoś Dostojewskiego. Możemy się wcielić w postacie, które tam są, ale te postacie są w sytuacjach, w których my nigdy nie będziemy. Miejmy nadzieję, bo niektóre z nich to były bardzo złe charaktery, prawda?
Czyli to nie jest możliwe, żeby sztuczna inteligencja w przeszłości, prawda, wydobyła nam ze zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego Raskolnikowa, wydrukowała go sobie w genetycznej drukarce 3D, prawda, i żeby on z tą siekierą zabił, prawda, lichwiarkę.
No tak, ale teraz wyobraźmy sobie tak. Jak rozmawiamy z człowiekiem, to jest jakaś określona osobowość, może kilka, nie wiem, wariantów tej osobowości, można by powiedzieć, bo w zależności od sytuacji nasza osobowość troszkę inaczej się ujawnia, prawda? A teraz wyobraźmy sobie, że rozmawiamy z czymś, co jednocześnie rozmawia z setkami milionów innych ludzi. To nie jest Bóg o czterech twarzach, to jest system, który po pierwsze nie jest Bogiem, po drugie ma twarzy milion, prawda?
Tak jest. I teraz kryteriów, prawda, tego, jest to w biliony już idzie, prawda?
Tak. Jak my do tego podejdziemy, to my możemy wywołać tutaj bardzo różną osobowość. Możemy tworzyć demona, a możemy tworzyć anioła. Możemy tworzyć swojego rozmówcę, który będzie nas dobrze znał i który będzie nam sensownie doradzał, bo my się z nim bardzo mocno zaczniemy sprzęgać się, jako identyfikować, ale możemy zrobić sobie takiego Lizusa, który cokolwiek powie, cokolwiek głupiego my powiemy, to on będzie nas popierał, bo tak właśnie żeśmy sobie go ustawili.
A więc stwórzmy dobre zwierciadła w tych czatach GPT, prawda?
Tak,
kierujmy się dobrem. To jest właśnie ta oś taka moralna, etyczna. Budujmy dobro, prawda?
Się,
tak. Ja, panie profesorze, na koniec zadam takie bardzo konkretne pytanie. Czy, jeżeli mówiliśmy o białku, prawda, o tym niezwykłym rozwoju, o Nagrodzie Nobla, czy jest możliwe przy pomocy sztucznej inteligencji i koordynacji z innymi naukami, czy będzie w najbliższej przyszłości możliwe wyleczenie, takie totalny lek na choroby nowotworowe?
No tego nie wiemy oczywiście, dlatego że choroby nowotworowe to jest taki jeden wielki worek, ale to jest tysiąc różnych rzeczy i biologia jest naprawdę niezwykle skomplikowana. Bardzo wiele rzeczy jeszcze nie wiemy i tam te systemy nam tego też nie wymyślą, dlatego że one muszą mieć pewne informacje o tym świecie, żeby prawidłowo działać i coś przewidywać i coś nam wygenerować, prawda? A my cały czas odkrywamy jednak rzeczy. Nauki eksperymentalne dalekie są od tego, żeby jeszcze nam dać wszystkie informacje, tak jak w przypadku właśnie tych białek, gdzie już informacji było dostatecznie dużo i można było w związku z tym rozwiązać jeden problem. Jednakże wszystkie oddziaływania, jak mówiłem, w komórce jest 10 tysięcy typów białek i 100 tysięcy interakcji na sekundę. I są tak niesłychanie skomplikowane procesy, że my większości z nich jeszcze nie znamy. Dlatego szanse na zbudowanie czegoś takiego jak, nie wiem, model rzeczywiście mózgu są na razie bardzo niewielkie. Również szanse na to, co próbuje robić Elon Musk, że my wyciągniemy z tego mózgu bardzo szczegółowe informacje, myśli i będziemy w stanie go bezpośrednio jednakże tak stymulować, żeby od razu człowiek nabrał jakieś umiejętności, też są bardzo niewielkie. To są wszystko triki marketingowe po to, żeby więcej inwestorów ściągnąć, którzy będą chcieli się dołączyć do tego projektu właśnie sprzężenia człowiek-maszyna. Ale to są rzeczy niesłychanie trudne, których nie spodziewam się szybkiego postępu.
To była rozmowa człowiek i człowiek. Bardzo dziękuję. Profesor Włodzisław Duch, absolutna elita intelektualna naszego kraju. Bardzo dziękujemy. No i ten pana wykład będzie dostępny także w formie podcastu, a więc już wzbogaciliśmy, znaczy pan wzbogacił i pogłębił wiedzę, a więc coś do tego naszego czata GPT wrzucimy jeszcze dzisiaj.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko. Tu Radio RMF 24. Wasze ludzkie internetowe radio.